Witajcie, bracia i siostry. Chwała niech będzie Bogu. Moi drodzy, ja już trochę lat żyję na tej ziemi. Niezbyt dużo, ale już trochę. I pamiętam taki czas w Polsce, kiedy marzeniem prawie każdego Polaka był samochód marki Syrena. Czy ktoś kiedyś marzył o takim samochodzie marki Syrena? Ładny, własny, dwusuwowy pojazd. Ciężko się go zapalało, ale jak już zapalił, to szedł. Kto dzisiaj z was marzy o samochodzie marki Syrena? Moi drodzy, to jest właśnie to, o czym mówiła Ania. Jest czas rozwoju. I kiedy zasmakujemy tego, co lepsze, tego, co doskonalsze, tego, co bliższe Panu, to potem nie chcemy wcale wracać do tego, co było przeszłością. I moi kochani, chcę dzisiaj zwiastować na temat, myślę, bardzo ważny i który wiąże się właśnie z tym czasem, jaki teraz przeżywamy w naszym Kościele, jak i z tym tematem, który wiąże się z tym wszystkim, co zwiastujemy w ostatnim czasie. Chciałbym dzisiaj mówić o pewnej konsekwencji, jaka wynika z tego, że jesteśmy teraz w Chrystusie usprawiedliwieni, uświęceni, zbawieni i tak dalej. A więc chciałbym dzisiaj pójść krok dalej, pokazać nam pewne praktyczne skutki tego, że tkwimy przez wiarę, wierzymy, że tkwimy przez wiarę w Jezusie Chrystusie. Jesteś Bożym dzieckiem, On mieszka w tobie, a więc chciałbym dzisiaj mówić o tym, co jest bardzo taką ważną konsekwencją tego, że Chrystus mieszka w nas. Moi kochani, myślę, że nie powiem niczego nowego, odkrywczego i nie o to chodzi, dlatego, że chciałbym, byśmy zwiastowane słowo przyjmowali tak, jak ono mówi. A więc niekoniecznie doszukiwali się ciągle jakichś nowości. Raczej bym naciskał na to, żebyśmy odkrywali świeżość w tym, co jest objawione. I w tym sensie jest to nowe. Bo nagle coś dostrzegasz, widzisz, coś porusza twoje serce. A więc nie powiem niczego dziwnego czy nowego, że stwierdzimy taką prawdę, że żyjemy niestety ciągle w upadłym świecie. Świecie, który jest pod wpływem grzechu. Świecie, którym jest wiele zła, jest wiele niesprawiedliwości, wiele nienawiści, wiele złych rzeczy. I myślę, że warto jest o tym pamiętać. Warto jest o tym pamiętać. Wiecie dlaczego? Dla własnego dobra. Bo wtedy łatwiej nam będzie przeżyć, że nam ktoś coś ukradł, niesprawiedliwie potraktował, obgadał, oskarżył, osądził, czy mówiąc inaczej, źle nas potraktował. I powiem wam, że czasami bywa tak, że kiedy przygotowuję usługę, zanim jeszcze ją wygłoszę, w jakiś sposób jestem testowany w tym, co chcę powiedzieć. I całkiem niedawno, wczoraj, rano obudziłem się, patrzę, a cały mój samochód z przodu na masce jest porysowany takim mocnym gwoździem plus boczne drzwi. I pomyślałem sobie, jutro będę, to było wczoraj, jutro będę mówił o tym, że nie powinniśmy się dziwić, że jak nam coś ukradnie, źle potraktuje i tak dalej, nie? No i mam. Ale sobie powiedziałem. I taka pierwsza myśl, tu mi się zagotowało, mówię tak, Boże, ale Ty powiedziałeś, żeby nie przeklinać, tylko błogosławić mnie dobrze. Nie będę go przeklinał. Trudno, stało się. A potem mi taki przyszedł fragment z listu Hebrajczyków, że byli chrześcijanie i są, którzy co jakiś czas z radością przyjmują grabież swojego mienia. A jego mi nie ukradli, dalej tam stoi. Mam nadzieję, sprawdzę po nabożeństwie. Chyba, że... No będę miał powód, żeby powiedzieć, i z radością przyjąłem kradzież swojego mienia. A więc zobaczcie, moi drodzy, może to brzmi dziwnie i strasznie, ale to nic dziwnego, kiedy takie rzeczy dzieją się Bożym dzieciom. Dzisiaj było w ogóle takie słowo od Ducha Świętego, żebyśmy Mu ufali w różnych okolicznościach. W każdym czasie. I jakoś tak dziwnie jest, że kiedy myślimy o każdym czasie, to myślimy o każdym dobrym i jeszcze lepszym czasie. Jakoś nie myślimy, że ten każdy czas też zawiera w sobie takie trochę ciemniejsze strony. Jakieś takie doświadczenia, jakieś próby. A nie tylko z tego, co lepsze, na lepsze i jeszcze na najlepsze. Ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie. Dlatego myślę, że bardziej nas powinno dziwić to, że ktoś z chrześcijan dziwi się z powodu takich rzeczy. Taki jest świat. Zobaczcie, moi kochani, wystarczy włączyć komputer, telewizor, wejść w internet, żeby wprost przeżyć zalanie brudem tego świata. To wciska się w każdy możliwy sposób, atakuje nasze umysły, nasze oczy, nasze serca, w telewizji, w radiu, w prasie, wszędzie. Panuje seksualizm, przemoc, kłamstwo, półprawdy i tak dalej. Głosi się kłamstwa, żyje się kłamstwami, po prostu brud. I wiecie co? I my musimy w tym żyć. I tak sobie nieraz myślę, że całkiem jesteśmy podobni do jednego z bohaterów biblijnych, do Lota. Jak czytamy w Biblii, on był udręczony przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trafił się tym w dzień w prawej duszy swojej. I to jest część naszej rzeczywistości, ale nie cała rzeczywistość. Jest coś więcej. Pomimo tego, że duch tego świata chce nas znieczulić, zatwardzić nasze umysły, sprawić, żebyśmy myśleli tak, jak on myśli, w swój świecki, humanistyczny sposób. Pomimo tego, my jako Boże dzieci mamy zupełnie inną, skrajną postawę. I o tym chcę dzisiaj właśnie mówić. Piotr napisał w swoim liście: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A więc z jednej strony mamy taki czarny, ciemny obraz, rzeczywistość, której nam przyszło żyć i żyjemy. Natomiast z drugiej strony, kiedy jesteśmy w Chrystusie Jezusie, wchodzimy w zupełnie inną rzeczywistość. Pomimo tego brudu, my możemy żyć inaczej. My możemy żyć w sposób święty. I zauważcie, dzisiaj właśnie ten duch tego świata pokazuje nam, że sposób myślenia jego jest normalny, właściwy, atrakcyjny, nowoczesny. I kiedy kiedykolwiek ktoś próbuje odwołać się do biblijnych wartości, no to jest przynajmniej wyszydzony, wyśmiany, nazywany ciemnotą, zacofaniem, sekciarstwem i tak dalej. W tamtym tygodniu, nie wiem ilu z was to oglądało, program u pana Lisa, gdzie wystąpił John Godson. Tak na marginesie, pastor, i był czas, że w tym zborze usługiwał nam brat John Godson. Niektórzy z was może to jeszcze pamiętają. I w tamtym tygodniu, kiedy był właśnie w tym programie, zaczął mówić, dlaczego sprzeciwił się w Sejmie publicznie przeciwko ustawie o związkach partnerskich. I rzekł takie słowo, takie zdanie: moje poglądy zostały ukształtowane przez fakt, że jestem chrześcijaninem. Uważam, że homoseksualizm jest grzechem. I włożył kij w mrowisko. I nagle zawrzało. I jakiś pan, profesor Ireneusz Krzemiński, nagle wpadł w histerię. Wiecie dlaczego? On jest zadeklarowanym gejem. On się z tym obnosi. A więc, jak to się mówi w Polsce, uderz w stół, a nożyczki się odezwą. I tak bardzo wpadł w histerię, że chciał opuścić na znak protestu studio telewizyjne. I ciekawa rzecz, że kiedy w samym Sejmie różni ludzie mówili o tym, że nie powinno być takich związków partnerskich, bo naruszają ustawy, konstytucji, różne artykuły, przepisy i tak dalej, nikt z tym nie dyskutuje. Jeden człowiek powiedział, jest to złe, bo to jest grzech, i nagle wybuchło. Wiecie dlaczego? Bo duch tego świata jest duchem antychrystusowym i się zawsze będzie sprzeciwiał. To, co humanistyczne, w ogóle go nie rusza. Artykuły, ustawy, konstytucji niech sobie będą, ale kiedy mówisz wyraźnie, że zło jest złem, a świętość świętością, że grzech jest grzechem, a dobro jest dobrem, nagle duch tego świata podnosi się. A później, kiedy badałem ten temat, zobaczyłem, że na jego Twitterze, takie coś jak Facebook, wybuchła pewna dyskusja. Otóż włączyła się w nią pani Kluzik-Rostkowska, która uznaje się za osobę wierzącą, praktykującą. Napisała takie zdanie: John, nie przesadzaj, Bóg kocha wszystkich. Na co Godson odpisał: dokładnie, Bóg kocha wszystkich, ale nienawidzi nasze grzechy. Pełna Ewangelia mówi o miłości i o sądzie. Pełna Ewangelia mówi o miłosierdziu, przebaczeniu, ale także o karze dla grzeszników. To jest pełna Ewangelia. I ja sobie to cenię w Bożym Słowie, że jest właśnie tak proste i uczciwe. I mówi: jeżeli zaufasz mi z całego serca, będziesz zbawiony. Jeżeli nie, poniesiesz tego konsekwencje. Taka jest rzeczywistość. A więc zobaczcie, moi drodzy, niewidzialna presja tego świata jest tak wielka, że on próbuje na nas wywrzeć swoje oddziaływanie. Ale nas, Boże Słowo, wzywa do zupełnie innej postawy. Kiedy mówisz, kiedy wyznajesz, że jesteś w Jezusie Chrystusie, że jesteś nowym stworzeniem, Pismo Święte mówi nam, że zostaliśmy wezwani do świętości, do innego stylu życia, nawet za cenę śmieszności i wyszedzenia. Zauważcie, tylko poseł Godson, jeden człowiek, powiedział przed całym Sejmem i przyznał się do Jezusa. Nikt inny. Stanął po jego stronie. A więc ja wierzę, że świętość, do której nas wzywa Bóg, to jest czas, kiedy ty i ja możesz wyraźnie opowiedzieć się po stronie Boga. Ja wierzę, że świętość, do której nas wzywa Bóg, to jest coś, co może pomóc upadłemu światu poprzez to, że my jesteśmy wyraźni i czytelni. Słuchajcie, mi tutaj nie chodzi teraz o to, żeby wozić się na grzechach tego świata. Ja się na tym chcę skupić, żeby pokazać, że warto być święty, bo to jest piękne i pociągające ludzi. Na tym polega świętość, aby pokazać światu piękno bycia z Bogiem. Nie pokażesz Go, jeżeli będziesz letni i rozmyty. Jeżeli sam masz z tym problem. Świętość to najważniejsza konsekwencja naszego bycia w Chrystusie. I kiedy czytam Nowy Testament, jest taki jeden z listów, list świętego Jakuba, i myślę, że właśnie on powstał dlatego, że gdzieś w tym pierwszym pokoleniu wierzących nastąpiło pewne rozmycie świadectwa, ich świadectwa. Dlatego Jakub pisze takie mocne i dramatyczne wręcz słowa do tych ludzi. Posłuchajcie tych kilku zdań. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie on chce mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze ukazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Czy to poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. I to jest istota świętości. Przybliżać się do Boga. Dać się napełniać Jego obecnością. Wchodzić w relacje z Nim tak, aby to piękno przebywania z Bogiem było dla innych widoczne. A więc pomyśl przez chwilkę, bracie i siostro. Czy da się, czy jest to możliwe dzisiaj, w naszych dniach, być świętym w tak nieświętym świecie? Czy jest to możliwe dla ciebie? Chciałbym, żebyśmy teraz sobie otworzyli dłuższy fragment Biblii. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, od 13 wiersza do 25. Wierzę, że dzisiaj ten tekst rozważając troszeczkę głębiej, dojdziemy do ciekawych i zachęcających wniosków. Pierwszy list Piotra, 1:13 do 25. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w Jezusie, w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojcu wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z zmarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jest jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. Moi kochani, wspaniały fragment Bożego Słowa, który nam mówi bardzo wyraźnie, jest możliwe życie świętym życiem. Amen? Jest to możliwe. Jednak najważniejsza jest zmiana w naszym myśleniu. Tutaj jest podstawa, tu jest fundament tego. To najpierw w twoim umyśle, w moim umyśle musi nastąpić ten przeskok, że jest to możliwe, że jest możliwe prowadzić święte życie. Dlatego Biblia w kilku miejscach mówi o tym, że potrzebujemy odnowienia w naszym myśleniu. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. A Piotr ten fragment właśnie rozpoczyna, zobaczcie, o co wam, dlatego okiełzajcie umysły wasze. Co to znaczy okiełzać? To znaczy nałożyć wędzidło koniowi na głowę po to, żeby koń szedł tam, gdzie chce jeździec. Okiełzać to znaczy też sprawić, że ktoś będzie posłuszny, zmusić do posłuszeństwa. I tu Piotr mówi, okiełzaj swój umysł. Są wierzący o umysłach rozbieganych jak stado koni, że za nimi nie nadążysz. Raz jedno wymyśli, raz drugie wymyśli. Jest już tutaj, będzie za chwilkę tam. Nie zdąży za nim po prostu nadążyć. Nie wiem, ilu z was pamięta taką fajną postać, którą wykreowała pani Irena Kwiatkowska, kobiety pracującej. Co odcinek ona była w innej pracy. I ten pan w 40-latku się przeciwił. Pani tutaj jest? No a jak? Jestem listonoszką, jestem tym, jestem tym, jestem tym, jestem tamtym. Zawsze była gdzieś. Zawsze była gdzieś. Umysł niestały, umysł rozbiegany jak stado koni. A więc są tacy wierzący. Dzisiaj wierzy tak, jutro wierzy inaczej, pojutrze służy tu, a po pojutrze już nie jest tam, bo już robi tam coś jeszcze innego. A umysły nieskore do posłuszeństwa? Och. Dziesiątki razy to słyszałem. Pastorze, wiedziałem, że tak trzeba było zrobić, ale nie zrobiłem. Zrobiłem po swojemu. Spotykam kogoś na ulicy, bracie, jutro będę w kościele. Przychodzę na nabożeństwo, przychodzę, jutro mi przychodzi, patrzę, gościa nie ma. Po co on mi to mówił? Ja się go nie pytałem, czy będzie. Kochani, wszyscy potrzebujemy dyscypliny naszych umysłów, aby trzeźwo myślały. I teraz również tutaj Piotr pisze o tym, na czym polega trzeźwe myślenie chrześcijanina. I moi drodzy, to jest bardzo duchowe. Zwróćcie uwagę na wiersz 13. Okiełzajcie umysły wasze, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce. A więc pierwsza rzecz pokazująca, że ty i ja myślimy trzeźwo według Bożego Słowa, to nie jest nasz racjonalizm. To jest całkowite położenie nadziei w łasce Bożej. Co to znaczy? Cokolwiek dobrego czy złego się... Przepraszam. Cokolwiek dobrego dzieje się w moim życiu, to ja wiem, że to nie jest ze mnie. Cokolwiek dobrego w moim życiu owocuje, to ma początek w Jego łasce. Na tym to polega. Pierwsza zasada nowego życia w Jezusie Chrystusie, całkowicie połóż nadzieję w łasce Bożej. Połóż łaskę w Nim. O własnych siłach nie zrobisz nic. To jest trzeźwe myślenie. To jest trzeźwe myślenie. On nas chroni przed tym, żebyśmy nie przypisywali sobie jakichś zaszczytów i medali. No bo ja się spiąłem, ja się modliłem, ja puściłem 145 dni i teraz zobaczcie. I wszyscy leżą. To nie jest tak. To nie jest tak. Całkowite położenie nadziei w łasce Bożej, to ja mam świadomość, że cokolwiek się dzieje za moją posługą, czy poprzez moje życie, to jest tylko dzięki temu, że Jemu pozwalam to czynić. Daję możliwość to czynić. To Jezus Chrystus, nie my, powiedział, nic beze mnie nic nie możecie uczynić. Nic. A więc pierwsza rzecz, trzeźwe myślenie, połóż nadzieję w łasce Bożej. I być może teraz sobie myślisz tak, wiele razy już próbowałem żyć świętym życiem, wiele razy już się spinałem, wiele razy sobie obiecałem, że już teraz, ostatni raz i nigdy więcej, że od tej pory będzie teraz tylko dobrze. I nie wychodziło, bo cały czas pokładałeś nadzieję w swoich siłach. Nie w łasce Bożej. Nie w łasce Bożej. A jak pokładać nadzieję w łasce Bożej? Powiem Ci, jak ja to robię. Kiedy rano się modlę, mi Boże, wiem, że nie potrafię, że nie umiem, że jestem słaby, że nie mam zbyt silnej woli, ale Ty masz moc coś ze mną zrobić dzisiaj. Poddaję się Tobie. Będę z Tobą współdziałał. Wszystko. Pokładam nadzieję w łasce Bożej. A więc trzeźwe myślenie to jest to, o czym mówiliśmy do tej pory. Po drugie, trzeźwe myślenie oznacza wiarę, czyli całkowite, pełne przekonanie, przeświadczenie, że życie święte jest możliwe. Bracia i siostry, śmiem twierdzić, być może się mylę, nie jestem Pismem Świętym, ani Duchem Świętym, ale śmiem twierdzić, że przynajmniej 4/5 naszych niepowodzeń w życiu, w prowadzeniu życia świętego polega na tym, że nie wierzymy w to, że jest to możliwe. I odpuszczamy sobie nawet na starcie, nawet nie próbując. A więc jest to możliwe. Słuchajcie, Pan Jezus nie tylko dał nam nakaz świętymi bądźcie, ale nas wyposażył do tego, byśmy mogli tak żyć. Drugi list Piotra, 1:3 czytamy tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do czego? I do pobożności. W jaki sposób? Przez poznanie tego. Co to znaczy? Ty i ja musimy, powinniśmy się przybliżać, coraz lepiej poznawać Jezusa, bo poznając Go, otrzymujemy od Niego moc do życia świętego. Tutaj nie jest napisane, że przez wypełnianie wszystkich przykazań, przez wasze wysiłki, przez poznanie tego, poznając Jego wspaniałość, Jego świętość, Jego, kim On jest, dostajesz zupełnie innej motywacji do świętego życia. Ponieważ kochasz, dlatego wypełniasz przykazania. A nie mówisz, że wypełniam przykazania, żeby udowodnić, że kocham. Słuchajcie, jestem swojej żonie wierny, ponieważ ją kocham. A nie dlatego, że obiecałem kiedyś tam USC, że będę jej wierny. Motywacja jest zupełnie inna. Jeżeli kochasz, mówi Jezus, jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. List Ewangelia Jana 15:14 bodajże. Jest tak napisane. Zupełnie inny start. A więc uwierz w to, że jest to możliwe. I trzecia rzecz, trzeci taki moment trzeźwego myślenia, o którym tutaj mówi Piotr, to wierzę, że to jest właściwe zrozumienie tego fragmentu Pisma Świętego. Nieraz czytamy rzeczy nie do końca, niedokładnie, opacznie rozumiemy. Natomiast trzeba nam wierzyć tak, jak czytamy. O co mam na myśli? Zwróćcie uwagę na wiersz 16. W wierszu 16 Piotr pisze tak. Świętymi bądźcie, ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tak jest napisane, tak? W tym fragmencie. Tak? Siostry i bracia, ci, którzy już gdzieś odpłynęli, gdzieś tam na jakieś obrzeża rzeczywistości, tu wracamy. Jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To, co zauważyłem, wielu chrześcijan czyta to tak. Świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. A to jest po prostu niemożliwe. Nikt z nas nie będzie święty jak Bóg, bo Bóg jest święty zupełnie inaczej. On jest święty ze swojego istnienia, swojej natury, z tego, że On jest po trzykroć świętym Bogiem i nigdy nam by nie nakazał być takimi jak On, bo to jest niemożliwe. On jest Bogiem, a my tylko stworzeniami. I wiecie co? I tu jest pierwszy moment, kiedy mówię tak, no ja taki święty jak Bóg to nie będę. No pewnie, że nie. I sobie wszystko odpuszcza, żeby w ogóle nic z tym nie robić. Ale tu nie jest napisane bądź święty jak Bóg, bo to jest niemożliwe, ale bądź święty z powodu Jego świętości. Jest to motyw do naszego świętego życia, a nie nakaz stania się jak Bóg. Był kiedyś ktoś taki, kto chciał być jak Bóg i kiepsko skończył, a potem jeszcze dwie inne osoby pociągnął, które też chciały być jak Bóg i też kiepsko skończyły, a my mamy tego skutki. Wiecie, o kim mówię? O szatanie, Adamie i Ewie, o tej niezwykłej trójce, która chciała być święta, taka jak Bóg. Tak się nie da. Piotr pisze, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tutaj mam motyw do tego, że powinienem żyć innym życiem. I Pismo Święte nazywa nas bardzo wyraźnie. Nazywa nas świętymi. Zwróćcie uwagę na początki wszystkich listów Pawłowych, prawie wszystkich listów. Do świętych i wierzących w Koryncie, w Efezie, w Rzymie i tak dalej. Do kogo on pisał? Do tych świętych na jakichś tam ołtarzach, co kiedyś żyli i potem pomierali, to o nich pisał? Nie. On pisał do żyjących, wierzących, nazywając ich świętymi. Dlaczego tak powiedział? Ponieważ każde Boże dziecko jest nowym stworzeniem i otrzymało od Boga coś z Jego natury. Jesteśmy odbiciem Boga. Nasza natura nowa jest odbiciem świętego Boga. Jesteśmy nowym stworzeniem, narodzonym z Ducha Świętego i jesteśmy Jego dziećmi i dlatego ta świętość zostaje nam przypisana. Bóg tak na nas patrzy. Jestem świętym Bożym dzieckiem. Drogi bracie i siostro, jak często o sobie tak myślisz? Jestem świętym Bożym dzieckiem. Myślimy, jestem Bożym dzieckiem, a niektórzy tacy już bardziej, przepraszam za to słowo, realni chrześcijanie, jestem tylko grzesznikiem, wszyscy grzeszą, tylko że usprawiedliwionym. A wiecie, że nie ma takiej opcji jak usprawiedliwiony grzesznik? A jest rozwiedziony małżonek? Nie możesz być rozwiedziony i w małżeństwie, albo jedno, albo drugie. Usprawiedliwiony to usprawiedliwiony, to już nie grzesznik. Tak? Tak to jest. A więc jesteśmy świętymi, ponieważ mamy nową naturę. Jesteśmy świętymi, ponieważ mamy nową relację synowską z Ojcem, Bożych dzieci. Posłuchajcie fragmentu z Kolosan 1:27. I was teraz, to chodzi o nas, i was teraz Jezus, Bóg pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby stawić was przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. To jest skutek śmierci Jezusa na krzyżu, przebaczenie naszych grzechów, usprawiedliwienia. Święci, niepokalani i nienaganni. Tak mówi o nas Pismo Święte. Pokazuje nam naszą wewnętrzną naturę, naturę naszego odrodzonego ducha. Co to znaczy? Jesteśmy już prawdziwie święci i to za tego życia. Ja wiem, że niedoskonali jeszcze jesteśmy, pewnie. Jesteśmy jeszcze niewystarczająco dojrzali, pewnie, że tak, ale fundament jest święty. A więc nasz duch jest święty. O tym mówił nawet prorok Izajasz, 59 rozdział. Posłuchajcie, będę się bardzo radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. To jest ta właśnie nadana nam świętość przez Boga. Jesteśmy przykryci płaszczem Jego sprawiedliwości. To nasze stare przed oczami Bożymi jest zasłonięte przez Jego sprawiedliwość i świętość. Dlatego tak na nas Bóg patrzy. To właśnie Bóg widzi. I ostatnia rzecz, która się wiąże z tym, to nasze nowe narodzenie, ten nasz nowy duch, ta nasza nowa natura świętych Bożych dzieci zobowiązuje nas do tego, abyśmy prowadzili inne życie, święte życie. Dlatego czytamy o tym, tutaj pisze Piotr, świętymi bądźcie. I kilka też takich myśli, w jaki sposób. Po pierwsze, o tym dzisiaj już mówiłem, całkowicie połóż nadzieję w łasce Bożej. Mając Jezusa, masz łaskę. Mając Jezusa, masz życie wieczne. Mając Jezusa, jesteś zbawiony, usprawiedliwiony. I jedynie tylko w Nim jest możliwe prowadzenie nowego życia. Nie ma innej opcji. Pamiętacie ten fragment, mam nadzieję, z tamtego tygodnia, 2 Koryntian 5, 17? Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. I tam napisano później dalej. Stare przeminęło, oto wszystko się stało nowe. Co to jest to nowe? To jest ta świętość w Nim. Dlatego, mój kochany bracie i siostro, zachęcam Cię, kiedy będziesz pokładał nadzieję w łasce Bożej, pielęgnuj swoją osobistą relację z Panem. Pielęgnuj to. List do Koryntian mówi o tym, że jesteśmy przemieniani w ten sam obraz, w Jego obraz, z chwały w chwałę, jak to Pan, jak to sprawia Pan, który jest Duchem, ale tam jest powiedziane, wpatrując się w Niego. Im bardziej przebywasz w Bożej obecności, tym bardziej ta świętość Ciebie przemienia, Jego świętość. A więc pierwsza rzecz, połóż nadzieję w łasce Bożej. Ja nie mogę, ale Bóg tak. Ja nie mam siły, ale Bóg ma moc uczynić wspaniałe rzeczy w moim życiu. Następnie, wiersz 18 i 19. Mówimy teraz o pierwszym liście Piotra. Pierwszy rozdział, wiersz 18 i 19. Tutaj czytamy. Wiedząc wtedy, że nie rzeczami znikomymi, srebrem, złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojca przykazanego, lecz drogą krwią Chrystusa. Bądź świadomy tego, że jesteś wykupiony. I myślę, że bardzo wielu z nas robi wielki błąd. My myślimy sobie tak. Byłem grzesznikiem, byłem czymś tam zniewolony i teraz dzięki łasce Bożej otrzymałem wolność i mogę robić, co chcę. Halleluja! Tak wielu ludzi myśli. Wielu chrześcijan. Stare przeminęło, wszystko jest nowe, Bóg mnie uwolnił i teraz hulaj dusza, piekła nie ma. Mogę robić, co chcę. Jestem przecież wolny. Ale ten fragment mówi o tym, że zostaliśmy wykupieni, odkupieni. Zostaliśmy jakby przeniesieni od jednego właściciela do drugiego właściciela. Jeżeli ja coś odkupię, na przykład jeżeli bym sobie odkupił od, nie wiem co, od siebie na przykład wózek czy tam samochód, to już jest mój samochód, a nie samochód mówi, a teraz będę jeździł gdzie chcę, bo jestem odkupiony. Hurra! Słuchaj, to już jest moja rzecz. A Biblia mówi, tak jak byliście niewolnikami z powodu grzechu, służyliście grzechowi wcześniej, tak teraz służycie Panu Chrystusowi. To jest z jednego miejsca na drugie. Zostaliśmy wykupieni z poprzedniego postępowania. Co to znaczy? Nie należysz do samego siebie. Masz innego Pana. Jakiego? Pana Jezusa. Nie zapominaj o tym. I nie mów, że robisz, co chcesz. Bo dalej jesteś buntownikiem. Potem mam robić to, co Pan mój chce. Co to znaczy w tym naszym Ojcze Nasz? Tak jest to wezwanie. Bądź wola Twoja. O kogo tu chodzi? O czyją wolę? A może się modlić tak. Bądź wola Twoja, gwiazdka, przypis. To znaczy moja, tylko że taka bardziej uświęcona. Panie Boże, nie tak się stanie, jak ja chcę. No, ale wiadomo, że to chodzi o Twoją wolę, tylko wiesz, dobrze by było, żebyś tak zrobił, tak jak ja chcę. Bądź wola Twoja, jestem wykupiony. Wykupiony. Dlatego tak ważne jest to, że jako Boże dzieci winniśmy zwracać uwagę na to, co mówimy, o czym myślimy, co słuchamy, co oglądamy, czy przypadkiem w ten sposób nie przynosimy ujmy naszemu Panu. Bo nie należy już do samego siebie. Jezus rzekł w Ewangelii Mateusza, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I jeszcze dwie myśli. W jaki sposób prowadzić dobre, święte życie? Dbaj o swoje sumienie. Dbaj, aby twoje sumienie było dobre. Kiedy ono jest dobre? Wtedy, kiedy ma zewnętrzną korektę. Jeżeli nasze sumienie tylko zostaje nam jako taki główny kompas, żagiel i ster i w ogóle to jest coś, czym się kierujemy, możemy być zwiedzeni. Możemy po prostu zabłądzić. Dlatego Biblia mówi, że sumienie musi być poświadczane przez Ducha Świętego, przez Boże Słowo. Wtedy nie zbłądzimy. Kto mówi, czytamy w liście Piotra, niech mówi jak Słowo Boże. Co to znaczy? Moje przekonania powinny być zgodne z Bożym Słowem, z Jego normami i z głosem Ducha Świętego. I wtedy nie zbłądzisz. Wtedy będziesz wiedział, że co masz czynić. To, co powiedział na początku. Chrześcijanie wiedzą, co mają czynić. Pastorze, wiedziałem, że miałem to uczynić, ale nie zrobiłem. Wiesz, wiedziałem, że mam przyjść do kościoła, wiedziałem to, wiedziałem tamto, wiedziałem siamto, czyli dobrze odbierają tutaj w swoim sercu Boże prowadzenie, ale są nieposłuszni, nieokiełznani i robią po swojemu. A więc dbaj o dobre sumienie. I jeszcze jedna rzecz na koniec, bardzo ważna, która się wiąże ze świętością. Bracia i siostry, bo do tej pory bardzo skupiłem się na takim indywidualnym, osobistym aspekcie. Ale również jest ważny ten aspekt szerszy Kościoła, ciała Chrystusowego, zboru. Nie zapominaj o tym, nie zapominajmy o tym, że jesteśmy ze sobą trwale połączeni w jednym ciele. I Paweł wyraźnie napisał, że jeżeli cierpi jeden członek, współcierpią też i inne. Jeżeli jeden się raduje, radują się inne. Jeżeli jeden płacze, powinny płakać inne. Jeżeli cierpi jeden, cierpią inne. Taka jest zasada ciała. A kiedy grzeszy jeden członek? To Paweł napisał, odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. A więc twoja osobista świętość nie jest tylko twoją osobistą sprawą. Jest to sprawa też Kościoła. Jest to sprawa też ciała, ponieważ im będzie więcej nas uświęconych, im będzie nas więcej Bogu oddanych, w ten sposób również nabierze świętości i oddania Bogu nasz cały Kościół. Bo tak to działa. Bo tak to działa. To nie jest twoja sprawa, kiedy grzeszysz. Bo twój grzech dotyka Kościół. I to również nie jest twoją sprawą, że jesteś świętszy, ponieważ twoja świętość przynosi świętość zborowi. Tak to właśnie działa. To jest bardzo ważna rzecz. Czytamy w Hebrajczyków 12:14 takie zdanie. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Słuchajcie, świętość nasza to nie jest opcja. Dobra, ty będziesz święty, ja będę sprawiedliwy, ty będziesz dobry, a ty będziesz kulturalny i nie będziesz przeklinał. I z tej palety mamy różne postawy chrześcijańskie. Nie. Świętość to jest nasze główne powołanie. Pierwszy skutek z tego, płynący z tego, że należymy do Jezusa Chrystusa. I tę świętość w ten sposób zdobywamy, że Jego życie działa w nas. Że Jego Duch Święty działa w nas. My poddajemy się pod to, idziemy za tym i dążymy do świętości. Dlatego chciałbym teraz nas zachęcić do modlitwy. Abyśmy mieli możliwość Bogu odpowiedzieć na to słowo. Być może coś z tego dzisiaj Ciebie dotknęło i wiesz, że musisz coś uporządkować w swoim życiu. Zrób to. Być może stwierdziłeś, że idziesz w właściwą stronę i chwała Bogu i za to Bogu dziękuj. Ale chciałbym, żeby dzisiaj w naszych sercach było takie pragnienie. Boże, chcę być święty, bo Ty jesteś święty. Chcę być taki jak Ty. Chcę być jak Jezus. Chcę wejść w Jego ślady. To wszystko znaczy dokładnie to samo. Chcę wejść w Jego ślady. Chcę być w Nim. Chcę trwać w Nim. To jest jedno i to samo. Tylko, żebyś chciał tego. I taka jeszcze jedna myśl na koniec. Pamiętajmy o tym, że Pan zweryfikuje naszą deklarację. Zawsze łatwo jest złożyć deklarację. O tak, będę. To nie kosztuje wiele. Ale kiedy robimy takie rzeczy, to musimy się liczyć z tym, że przyjdzie próba. To będzie stestowane. Oczywiście Biblia mówi, że jednak z próbą też przyjdzie i moc do tego, żeby ją przejść. I w tym wszystkim Pan odbierze sobie chwałę, a Ty wzrośniesz. Tylko proszę Cię, bracie i siostro, nie stój w miejscu. nie zadawalaj się syrenką, skoro są naprawdę dużo lepsze samochody na świecie. Nie zadawalaj się tym, co było kiedyś. Wielu z was dzisiaj ogląda telewizję w czarno-biało w swoich domach. A kiedyś to był po prostu szczyt techniki. Ja pamiętam. Byleby mieć telewizor. Dobre jest zawsze wrogiem lepszego. A Biblia mówi, świętymi bądźcie. Pokazuje nam najwyższy pułap. Nic lepszego niż to nie, po prostu już nie ma. Dlatego Biblia mówi, dlatego my nie jesteśmy z tych, którzy cofają się i giną, lecz idą naprzód i pozyskują życie. Idź naprzód. Wierzę w to bardzo głęboko, że każdy z nas ma jeszcze trochę kroków do zrobienia w stronę świętości. A więc uczyńmy to. Gdzie jest grupa uwielbiająca? Gdyby mogła podejść. Proszę. I tą pieśń, którą dzisiaj była taką pieśnią, bierze taką przełamującą coś. Tylko Bóg, tak? Tylko w Bogu jest zbawienie. Tą pieśnią pomódlmy się. I tam jest napisane, ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie. Zaufaj Jezusowi, że możesz być święty. Że możesz być zwycięzcą. Że możesz wejść w nowe miejsca, które ma dla Ciebie Pan. Zaufaj Mu. Amen? Oddajmy Panu Bogu chwałę. Halleluja. Halleluja. Jezus, oddajemy Ci chwałę i cześć. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem.